10 minut po 13 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Uczciwie i bezpiecznie warto dbać o swój majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem. To hasło 10 edycji jubileuszowej Dnia Otwartego Notariatu, która już w najbliższą sobotę w 29 miastach całej Polski. A my z notariuszem rozmawiamy już dziś, bo naszym gościem jest właśnie notariusz, pani Barbara Motal-Filipczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie. Uczciwie i bezpiecznie. To tylko u notariusza, prawda?
Tak, zachęcamy do wizyty w Dniu Otwartym Notariatu. Jak zwykle odbędzie się to w budynku NOT-u przy ulicy Skłodowskiej Curie 2 w godzinach też jak zwykle od 10 do 16. W tym czasie będą czekać na Państwa notariusze i będziemy udzielać informacji właśnie jak uczciwie i bezpiecznie rozporządzić swoim majątkiem. Powiemy o tym, w jaki sposób tym majątkiem można rozporządzić, czy już przenieść własne za życia, czy dopiero po śmierci. Jak to zrobić, żeby skutki dokonanej czynności były jak najlepsze dla zbywającego, czy dla rozporządzającego swoim prawem. Podpowiemy też, jak to zrobić, żeby skutki podatkowe były najmniej dolegliwe, bo często nasi klienci o tym nie pamiętają, że dokonanie czynności wiąże się albo może wiązać się z zapłaceniem podatku.
To uczciwie i bezpiecznie warto dbać o swój majątek. To oznacza, że już tak troszkę się zbogaciliśmy i jakiś majątek rzeczywiście mamy i warto o niego zadbać. I właśnie, za życia czy po śmierci? To jest takie pytanie, no bo tak naprawdę to, że umrzemy, to podobnie jak podatki, najbardziej pewna rzecz w życiu. Aczkolwiek data tego może być już tutaj problemowa, bo tego nie przewidzimy, więc może jednak za życia.
Oczywiście każdy powinien o tym zdecydować samodzielnie. Ja wiem tylko jedno, że rzeczywiście majątku mamy coraz więcej i zaczynamy o rozporządzeniu tym majątkiem myśleć już będąc młodymi ludźmi. Bierze się to stąd, że latamy samolotami, jeździmy samochodami, w każdej chwili może nam się coś przytrafić. I pomimo, że jesteśmy w młodym wieku, warto sporządzić przynajmniej testament. Testowanie było właściwe w poprzednich latach raczej dla ludzi starszych, w jesieni życia, którzy już
mieli w perspektywie to odejście do innego, lepszego świata.
Natomiast dzisiaj młodzi ludzie też starają się tym majątkiem jakoś zarządzać. Oczywiście najlepiej jest wtedy sporządzić testament, a to dlatego, że testament nie przenosi własności jeszcze za życia testatora. Można go zmienić, jeżeli zmieni się sytuacja, czy zmieni się wola testatora, można testament odwołać, sporządzić nowy i powołać do spadku kogo innego. No a przede wszystkim w spokoju można dożyć jesieni życia, że w razie czego mam sporządzony ten testament. To jeszcze bardzo ważna rzecz, że po sporządzeniu testamentu tym majątkiem możemy cały czas rozporządzać. Nikt nas nie ogranicza. Nie mamy obowiązku zatrzymywania majątku dla powołanego w testamencie spadkobiercy.
Czyli testament, o którym wielokrotnie mówiłyśmy na naszej antenie, to taka najlepsza forma zabezpieczenia tego naszego majątku, pod warunkiem, że wiemy, co chcemy z nim zrobić i komu chcemy przekazać. Można go też wielokrotnie zmieniać, prawda? To nie ma obowiązku, że raz postanowiliśmy, a potem już do końca życia taki sam.
Tak. Ale zachęcamy, żeby informować się u profesjonalistów. Dzisiaj bardzo chętnie korzystamy z internetu, żeby dowiedzieć się.
To skarbnica wiedzy ogromna.
Tak, ale tak jak nie powinniśmy o chorobach czytać w internecie, tylko pójść do lekarza, tak też, jeżeli chodzi o sprawy majątkowe, powinniśmy korzystać z porad profesjonalistów. Na pewno takim profesjonalistą jest notariusz, który podpowie, jak dokonać tej czynności, wskaże skutki prawne, ale również podatkowe, ale oczywiście to klient sam dokona wyboru, co dla niego jest najważniejsze w danym momencie jego życia, w jego stanie majątkowym, w jego stanie rodzinnym. Co jest najlepsze dokładnie w tym momencie?
Tych 600 notariuszy, którzy w sobotę będą udzielali porad prawnych, no to właśnie po to będą czekali na Państwa. Tylko tutaj zawsze apelujemy, żeby wziąć ze sobą jakieś dokumenty, prawda?
Tak, żebyśmy wiedzieli. Tak, zachęcamy, żeby notariusz mógł pełniej udzielić informacji. Czasami musi spojrzeć do dokumentu, dlatego że nasi klienci nie używają profesjonalnych formuł, a my jesteśmy prawnikami. Proszę zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, jakie państwo macie, nawet jeżeli państwu by się wydawało, że one są nieistotne, niepotrzebne, notariusz sam dokona wyboru, czy rzeczywiście jest to dokument potrzebny, czy nie. Natomiast bardzo, bardzo często to pomaga w odpowiedniej informacji, tak, żeby decyzja podjęta po uzyskaniu informacji była podjęta w sposób racjonalny, najbardziej rozważny.
Jeszcze też chciałbym, żeby to wybrzmiało, że generalnie notariusze udzielają porad przez cały rok.
To prawda. Podczas dni otwartych notariatu tych informacji udzielamy oczywiście nieodpłatnie, ale prawda jest taka, że notariusze w swoich kancelariach przez cały rok udzielają informacji nieodpłatnie. Oczywiście informacji, które dotyczą naszej profesji, naszego zawodu. Nie udzielamy tych informacji, na których się nie znamy, czyli w sprawach rozwodowych i sporach, bo przypominamy, że notariusz jest sędzią bez sporu. Może dokonać czynności tylko wówczas, kiedy między stronami nie ma sporu, ale wtedy też może podpowiedzieć, jak zrobić, żeby było najlepiej, najtaniej i najbezpieczniej.
Pani notariusz, jeżeli chodzi o rozwód, to nie, ale już podział majątku jak najbardziej.
Jak najbardziej i zachęcamy państwa do korzystania z usług notariusza w sytuacjach, gdzie wydawałoby się, że tylko sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia tej sprawy. Na przykład podział majątku po rozwodzie albo podział majątku spadkowego po śmierci spadkodawcy. Jeżeli między małżonkami nie ma sporu, to zanim uprawomocni się orzeczenie rozwodu, a do rozwodu jest powołany tylko i wyłącznie sąd, ale zanim to orzeczenie się uprawomocni, a małżonkowie nie pozostają w sporze, mogą dokonać podziału majątku wspólnego przed notariuszem.
I wtedy szybko, spokojnie.
Przede wszystkim spokojnie możemy, znowu to podkreślam, że uzyskać 120 różnych informacji na temat tego podziału i mamy chyba wtedy trochę lepszy umysł, że rozstajemy się normalnie, tak jak ludzie, których przez wiele lat coś wiązało. Oczywiście tam, gdzie są spory, kłótnie, odsyłamy tylko i wyłącznie do sądu, bo tylko sądy są władne. Takie problemy rozstrzygać. Chcemy też rozpropagować fakt, że od 2008 roku sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku mogą odbywać się również przed notariuszem. Kiedyś była to czynność zastrzeżona tylko i wyłącznie do właściwości sądu. Teraz mogą to takie czynności dokonywać również notariusze. Również pod warunkiem, że nie ma sporu, że są ujawnieni wszyscy spadkobiercy, którzy wchodzą w rachubę jak dziedziczący, że nie ma sporu co do ważności testamentu, jeżeli taki został sporządzony. Też takie sprawy można załatwiać przed notariuszem. Notariusz wydaje akt poświadczenia dziedziczenia, który po zarejestrowaniu w specjalnym rejestrze spadkowym nabiera takiej samej mocy prawnej, jak prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Czyli taka alternatywa dla sądu. Tak. Można generalnie spotkać się u notariusza i w spokojnej atmosferze, bez tej całej otoczki sądowej, bez sali sądowej, bez dużego pogłosu w tej sali sądowej, która, no i bez udziału sędziego w tej todze, która może tak deprymować trochę i w taką atmosferę troszeczkę nerwową wprowadzać, mimo że nie musi zawsze tak być. Podzielić ten majątek, a jeszcze nawet się dowiedzieć, co by było dla nas najbardziej bezpieczne i w jaki sposób to zrobić. 22 minuty po 13. My dziś w audycji Masz Prawo rozmawiamy z notariuszem, jako że 10. jubileuszowa edycja Dnia Otwartego Notariatu już w najbliższą sobotę. Ale wróćmy jeszcze do tego poświadczenia nabycia spadku, który jest alternatywną formą dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Ale moc dokumentów taka sama.
Taka sama. Przypominamy, że akt poświadczenia dziedziczenia, tak jak postanowienie sądowe, stwierdza, kto dziedziczy, ewentualnie w jakim ułamku, jeżeli to nie jest dziedziczenie w całości. Nie jest to dział spadku, o którym bardzo często klienci nasi myślą, że to już jest sprawa działowa. Nie, tak się nie dzieje ani przed sądem, ani przed notariuszem. Żeby dokonać podziału tego majątku, czyli wyjścia z ułamków albo przeszeregowania wysokości tych udziałków,
Boże,
trzeba dokonać...
To notariusz to też matematyk? Jeszcze musi ułamki liczyć?
Żeby wyjść z tych ułamków, trzeba dokonać dodatkowej czynności pod tytułem dział spadku, ale do tej czynności trzeba się przygotować, bo trzeba przynieść innego rodzaju dokumenty, tak jak tytuły własności aktualne, dokumenty geodezyjne, numery ksiąg wieczystych. Trzeba troszeczkę się przygotować do tych umów, a przede wszystkim trzeba przygotować się pod względem podatkowym, bo notariusz może dokonać czynności rozporządzającej, czyli działowej nieruchomością nabytą w spadku tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, że ten spadek został zgłoszony do podatkowania i nie ma przeszkód do rozporządzenia tym spadkiem. Notariusze zwykle podpowiadają, jaką deklarację trzeba wypełnić, w jakim terminie,
kogo
żeby podatek,
można zwolnić, tak?
Żeby tego podatku nie płacić, jakie składniki majątku należy do deklaracji podatkowej wpisać, bo też przypominam, że zarówno postanowienie sądowe, jak i akt poświadczenia dziedziczenia nie wymienia poszczególnych składników majątku. Jest to dziedziczenie ogółu praw i obowiązków. Chyba że jest to testament windykacyjny, to wtedy rzeczywiście wymieniona jest konkretna nieruchomość czy konkretna rzecz zapisana w tym testamencie windykacyjnym. Co do zasady jest to stwierdzenie praw do ogółu praw i obowiązków, długów, wierzytelności na zasadzie tak zwanej sukcesji uniwersalnej. Czyli oznacza to, że osoba wskazana w postanowieniu sądowym albo akcie poświadczenia dziedziczenia jako dziedzicząca w całości albo w ułamku, dziedziczy wszystko to, co w dniu otwarcia spadku, czyli w dniu śmierci spadkodawcy, było zapisane właśnie na tego spadkodawcę. Dlatego później się dopiero okazuje, jakie to też składniki wchodzą w skład masy spadkowej i można się nimi podzielić. Dodatkową atrakcją podziału tego majątku spadkowego u notariusza jest to, że nie ma obowiązku dzielenia się wszystkimi składnikami masy spadkowej. Przy dziale sądowym co do zasady powinno się podzielić wszystkimi składnikami, natomiast u notariusza nie można sobie dokonać podziału całości albo tylko wybranych składników majątku, co do których jest potrzeba szybkiego tego działu przeprowadzenia.
A część może zostać dalej w tych ułamkach.
W ułamkach, tak.
Tutaj, jeżeli chodzi o to poświadczenie, to przy tej czynności muszą być wszyscy, którzy ewentualnie dziedziczą.
Tak, nawet jeżeli spadkodawca sporządził testament i powołał do spadku tylko jednego ze spadkobierców, to żeby taka sprawa przed notariuszem mogła się odbyć, muszą być obecni wszyscy spadkobiercy, którzy wchodzą w rachubę z ustawy, czyli również ta najbliższa rodzina wskazana przez kodeks cywilny, która nie została w testamencie do spadku powołana. Wbrew pozorom nie jest to dzisiaj takie trudne, jesteśmy mobilni, możemy się umówić w wybrany dzień, właśnie wygodny dla klientów, aby wszyscy mogli się spotkać, nawet jeżeli są to spadkobiercy mieszkający w innych miastach. Dodatkowo można też od kilku lat sporządzać tak zwane protokoły dziedziczenia cząstkowe, czyli u innego notariusza w innym mieście sporządzić protokół cząstkowy, dostarczyć go do notariusza w innym mieście, który całą sprawą się zajmuje. I też to można załatwić bez takiej obecności osobistej. Oczywiście te protokoły muszą być w formie aktu notarialnego. Cały czas nie można takiej czynności dokonać przez pełnomocnika i tu nic na to nie poradzimy.
Jest też dobre wyjście dla takiej rodziny, która rzeczywiście jest rozproszona po całym świecie, czy też chociażby nawet po kraju, gdzie w ten jeden dzień na kilka dni przyjeżdżają, prawda? Tylko czy to można od razu zrobić po śmierci spadkodawcy?
Akt poświadczenia dziedziczenia raczej tak, bo rzeczywiście ma pani rację, że rodziny nasze teraz są rozproszone, ale przyjeżdżają, bo są mobilne na pogrzeb. I to jest te kilka dni, kiedy rodzina jest razem.
Zawsze mówią, to nie jest czas na to.
Zauważyliśmy zmianę właśnie w sposobie myślenia na temat dziedziczenia. Rzeczywiście kiedyś to było takie nieeleganckie albo wręcz źle widziane załatwianie spraw spadkowych zaraz po śmierci spadkodawcy, po pogrzebie. Dzisiaj to już się zmieniło. Ludzie mają większą świadomość, że takie sprawy wcześniej czy później załatwić trzeba. I skoro jesteśmy razem, bo przylecieliśmy z daleka nawet na pogrzeb, to można to od razu załatwić. Prawdę mówiąc, do tej czynności akt poświadczenia dziedziczenia najbardziej są nam potrzebne, oprócz testamentu, jeżeli był sporządzony, akty stanu cywilnego. To też nam ułatwia, dlatego że akty stanu cywilnego są już digitalizowane, czyli przerabiane na formę elektroniczną, co oznacza, że można wziąć z dowolnego urzędu stanu cywilnego w dowolnym mieście w Białym w Polsce akt pochodzący z innego urzędu stanu cywilnego od ręki pod warunkiem, że jest już elektronicznie wprowadzony do bazy danych, więc nie trzeba specjalnie jechać do innego miasta czy czekać na przesłanie listem. I to też bardzo ułatwia załatwianie tych spraw szybko. Też te postępowania nie są zbyt drogie, opłaty są w zasadzie takie same jak w sądzie, tyle że notariusz jest zobowiązany do pobrania podatku VAT od dokonanej czynności. Sądy takich opłat nie pobierają.
No ale w sądzie nie wyznaczymy sobie sami terminu.
To jest właśnie prawda, że w sądzie musimy czekać na wyznaczenie terminu. Im większe miasto, tym termin jest dłuższy. Natomiast u notariusza można się umówić tak, żeby wszystkim to odpowiadało, nawet po południu, żeby wszyscy mogli się zebrać, bo to jednak jest warunek dokonania tej czynności. Ale z doświadczenia wiem, że to nie jest takie trudne do spełnienia, jeżeli się chce.
To nawet jeżeli nie chcemy dzielić tego spadku, bo nawet nie wiemy, co może być w tym spadku, ale zebraliśmy się i zrobienie te poświadczenia dziedziczenia, to już dużo rzeczy ułatwia, prawda?
Tak, na przykład jeżeli spadkodawca pozostawił na koncie pieniądze, to żeby te pieniążki wybrać, musimy wykazać się dokumentem potwierdzającym, że nam jako spadkobiernym to się należy. Chociażby dlatego warto ten akt poświadczenia dziedziczenia dość szybko zrobić, żeby później spokojnie załatwiać sprawy w spółdzielniach, bo przecież trzeba informować różne organy o tym, że zmienił się właściciel czy współwłaściciel nieruchomości. Przecież to są kwestie płacenia podatków od nieruchomości, czynszu za mieszkanie i trzeba powiadomić zarządcę, że mamy nowego właściciela. I chociażby pod tym względem właśnie warto załatwiać te sprawy, przede wszystkim, żeby wziąć pieniążki z banku. Natomiast potem na spokojnie, gromadząc inne niezbędne dokumenty, możemy dokonać podziału majątku wspólnego, tak jak się strony zastanowią, jak to by było dla nich najlepiej, najkorzystniej. Do takiej czynności jak dział spadku można już sporządzić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, czyli nie musi już to
osobiście.
Być osobiście. Wystarczy, że przy okazji, co często się zdarza, przy okazji sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz przygotowuje od razu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego dla osób, które mieszkają naprawdę daleko za oceanem i trudno by było im jeszcze raz przyjechać, żeby dokonać podziału majątku.
Mówimy ciągle w formie aktu notarialnego, a to oznacza po prostu wyższe bezpieczeństwo tego dokumentu. Tak,
z jednej strony to jest przymus, niektórzy tak mówią, że to jest przymus ten notarialny, ale ma pani rację, właśnie o to chodzi, żeby było to większe bezpieczeństwo dokonywanych czynności, żeby to było na takim samym poziomie jak prawomocne postanowienie sądu, żeby mogło korzystać z tych wszystkich walorów ten dokument sporządzony przez notariusza. Notariusz jest profesjonalistą i zrobi wszystko tak, żeby rzeczywiście ten akt poświadczenia dziedziczenia miał dokładnie taką samą moc jak postanowienie sądowe, prawomocne, rzecz jasna.
I pełnomocnictwo również.
I pełnomocnictwo do dokonania później czynności również.
Za 23 minuty 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy z notariuszem. Co prawda my tutaj uczciwie i bezpiecznie majątku państwa nie podzielimy, ale paru rad możemy udzielić. Dzień dobry, słuchamy panią.
Dzień dobry, ja chciałam się dowiedzieć tak. Mam trójkę dzieci, już jestem osobą starszą i po prostu chciałabym, mam mieszkanie oczywiście, drugi raz wyszłam za mąż. Mąż nie miał dzieci, był kawalerem i właśnie chciałabym przekazać majątek. To jest mój majątek odrębny i chciałabym mieszkanie to przekazać dla wnuka, który wnuk ma w tej chwili 5 lat. Jak mogę to zrobić? Testamentem czy jak? Nie wiem.
Tak, testamentem. Oczywiście trzeba koniecznie w takiej sytuacji sporządzić testament, bo jeżeli pani nie sporządzi testamentu, to mieszkanie odziedziczy pani mąż i pani dzieci w częściach równych. Jeżeli chce pani, żeby to mieszkanie odziedziczył wnuk 5-letni, to nic, że on jest 5-letni tylko, to koniecznie musi pani sporządzić testament. Koniecznie testament, dlatego że wnuk dochodzi do dziedziczenia dopiero w następnej kolejności. W ten sposób zrealizuje się pani wola, żeby to mieszkanie wnuczek nabył, ale koniecznie musi pani sporządzić testament. Koniecznie.
Testament. Jeszcze chciałam zapytać, na przykład mam też jeszcze wnuk, jeszcze mam troje wnuków i tak słyszałam, żeby na przykład to mieszkanie tylko, żeby ten wnuk nie mógł po prostu spłacać tych.
Nie musiał spłacać, nie musiał. Tak?
No nie musiał, tak. Co mam zrobić?
Proszę pani, ale to trochę jest inaczej, bo ma pani prawo powołać do spadku tę osobę, którą sobie życzy. Ale pani ustawowym spadkobiercą w tym przypadku to pani mężowi i pani dzieciom, nie pozostałym wnukom, będzie przysługiwało prawo zachowku.
No to właśnie to o tym zachować nie
takie
chodzi
są
właśnie
przepisy, proszę pani. I na to nic nie poradzimy. Żeby kogoś pozbawić prawa do zachowku, to nie wystarczy sporządzić testament, w którym nie powołuje się do spadku tych osób, tylko trzeba sporządzić testament z wydziedziczeniem. Wydziedziczenie można dokonać wtedy, jeżeli osoba uprawniona do zachowku wbrew pani woli postępuje stale, uporczywie, niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli dopuściła się wobec pani przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu, albo w sposób uporczywy i też wbrew pani woli nie wywiązuje się z obowiązków rodzinnych wobec pani. Te przesłanki nie muszą zachodzić jednocześnie, wystarczy, że zachodzi jedna z nich, ale jeżeli te przesłanki nie zachodzą, to nie może pani wydziedziczyć skutecznie, czyli pozbawić zachowku. Co prawda jest taki sposób, żeby tego zachowku uniknąć, na przykład przepisać majątek
za życia
w postaci umowy o dożywocie, ale z małoletnim wnukiem w ogóle nie wchodzi to w grę.
A najlepiej może porozmawiać z dziećmi i żeby to była taka wspólna decyzja, że to ten wnuk będzie to mieszkanie dziedziczył. To da się tak zrobić? To już zostawiamy pani. Dziękujemy serdecznie za telefon. No właśnie, troszkę nam tutaj scenariusz audycji ucieka, ale zaraz do niego wrócimy, bo dotknęłyśmy umowy dożywocia. A właśnie o tę umowę dożywocia chciałam zapytać. Bo tak naprawdę, no to umowa darowizny, prawda? Przenosimy własność jakiejś nieruchomości, czegoś, co posiadamy, na kogoś innego. A to, że mamy wpisane dożywocie, to co to oznacza?
Zarówno darowizna, jak i dożywocie przenoszą własność na nabywcę z chwilą podpisania aktu notarialnego i to jest bardzo ważna informacja. Tyle, że przy umowie darowizny, jak sama nazwa wskazuje, jest to prezent. Osoba, która przenosi własność, czyli darczyńca, nie może żądać żadnych świadczeń. Można w takiej umowie darowizny ustanowić na rzecz darczyńcy prawo dożywotniego, nieodpłatnego korzystania z przedmiotu darowizny, czyli z mieszkania, czy z domu mieszkalnego, ale tylko to. Natomiast umowa o dożywocie daje więcej niż prawo zamieszkiwania, bo również daje prawo do domagania się od nabywcy, aby nabywca zbywcą się opiekował. Dostarczał wyżywienia, światła, opału, pomagał w chorobie, pielęgnował w chorobie, a na koniec sprawił własnym kosztem pogrzeb według ustalonych zwyczajów. Takie prawa można zastrzec również na rzecz osoby bliskiej zbywcy, która nie musi być właścicielem nieruchomości zbywanej, ale jeżeli to jest osobą bliską dla zbywcy, takie prawa można ustanowić również też na rzecz osoby bliskiej. Bardzo często niestety klienci nasi chcą dokonać darowizny z tym zastrzeżeniem dochowania. Otóż nie, to są dwa różne rodzaje sposobów przenoszenia własności nieruchomości. Jeszcze raz podkreślam, darowizna to prezent, nic więcej oprócz ewentualnie tego
takiej
prawa zamieszkiwania
jakby
nie
trochę,
daje
tak?
nam, tak, nie daje nam gwarancji dochowania. Za dochowanie to umowa o dożywocie. One się różnią również tym, że przy umowie darowizny możemy zdecydować, że przenosimy własność tylko na córkę albo tylko na syna. Przy umowie o dożywocie, jeżeli między naszymi dziećmi obowiązuje z ich małżonkami ustrój wspólności ustawowej, majątkowej, małżeńskiej, to przenosimy również własność na zięciów i na synowe. Różnią się również kosztami, bo umowa darowizny sporządzona na rzecz osoby bliskiej, czyli zstępnego, to może być nie tylko syn, córka, ale i wnuki, wolna jest, zwolniona od podatku od spadków i darowizn, natomiast umowa o dożywocie jako odpłatna, bo musimy o tym pamiętać, że umowa o dożywocie jest odpłatną czynnością cywilnoprawną. Taka umowa podlega opodatkowaniu. Nie ma znaczenia, że czynność jest między tak osobami bliskimi zawierana i jest to podatek wynoszący 2% od wartości rynkowej zbywanej rzeczy. Ale czasami warto zapłacić fiskusowi to, co mu się należy, ale mieć lepsze, większe uprawnienia. Takiej umowy o dożywocie nie można rozwiązać. Jeżeli osoba zobowiązana do tych świadczeń nie świadczy jednak tego, można zwrócić się do sądu, aby zamienił te świadczenia na rentę, czyli obliczył, ile kosztuje karmienie mnie, leczenie i dochowywanie i zamienić to na pieniążki, wtedy ja sama
będę sobie dbała.
Albo zlecam komuś za pieniądze, kto będzie się mną opiekował. W drastycznych sytuacjach, kiedy dojdzie do takich stosunków między zbywcą a nabywcą, że nie mogą razem przebywać pod jednym dachem, sąd może rozwiązać nawet taką umowę do odżywocie ze skutkiem powrotu prawa własności na rzecz zbywcy.
No właśnie. I podejmując taką decyzję, nie mając takiej wiedzy, to jaką my decyzję podejmiemy? Bo przecież są sytuacje, że dla jednych ta darowizna z tą służebnością mieszkania całkowicie wystarczy. Bo może rzeczywiście nic się nie wydarzy złego. A z drugiej strony, przewidując przeróżne historie i czytając książki, już nie mówię, że obserwując życie, może jednak lepiej dożywocie.
Tak, to prawda. I tu decyzję powinien każdy podjąć sam. Notariusz może podpowiedzieć, jakie skutki danej umowy są. Nie tylko podatkowe, ale takie właśnie cywilnoprawne. Ale każdy powinien sam ocenić swoją sytuację finansową, materialną, rodzinną i dokonać wyboru, co dla niego będzie najwłaściwsze. No, tego notariusz nie może ani narzucić, ani podjąć decyzję, bo jest to naprawdę życiowa decyzja. Życiowa decyzja i żeby później tego nie żałować. Ale jeszcze raz podkreślam, każdy ma inną sytuację i dla każdego z nas podjęcie tej decyzji może się różnić. I proszę nie słuchać, że sąsiadka zrobiła tak. Nie słuchamy. Trzeba myśleć o sobie. Informujemy się profesjonalisty, jak będzie dla nas najlepiej. Oczywiście sami podejmujemy decyzję nie słuchać sąsiadów, dlatego że oni również dokonywali tych czynności w różnych sytuacjach życiowych i wcale one nie muszą odpowiadać
naszym
potrzebom. Dokładnie.
Za 10 minut 14 to dobra rada dla tych wszystkich, którzy chcą rozmawiać poza anteną z nami. 10 edycja Dni Otwartych Notariatu w najbliższą sobotę. Jeżeli państwo nie chcą na antenie, to zapraszamy do notu, prawda?
Tak.
Pani notariusz, bo w nocie będzie można spokojnie sobie znaleźć notariusza, porozmawiać o wszystkich sprawach, które są ważne i o testamencie, i nie tylko o testamencie. Ja jednak wrócę do umów dożywocia i umów darowizny, bo jeżeli darujemy dziecku na przykład mieszkanie i wpisujemy w tę darowiznę tę służebność mieszkania. Mogę tam mieszkać do końca moich dni.
Tak.
Ale dziecko moje postanawia, że jednak już to mieszkanie jest mu niepotrzebne. I co dalej? Ja już mieszkam tam do końca dni, nie wiem z kim.
Co do zasady, takie mieszkanie jest zbywalne. Można je zaoferować do sprzedaży. Tylko trzeba znaleźć takiego kupca, który kupi mieszkanie razem z dożywotnikiem.
Czyli ze mną.
Tak. Czyli jest to gwarancja dla zbywcy, że jednak póki będzie tego chciał, będzie w tym mieszkaniu mieszkał. Bo takiego ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest służebność, można się zrzec. Jeżeli dożywotnik z właścicielem lokalu ustalą, że taka jest rzeczywiście potrzeba, że będzie dożywotnik miał zabezpieczone mieszkanie w innym miejscu, to może jak najbardziej zrzec się tej służebności, czyli zwolnić to mieszkanie spod obciążenia i ono wtedy będzie naprawdę na rynku stanowiło przedmiot do kupienia. Bo dopóki dożywotnik tego nie zwolni, to jeszcze raz podkreślam, pomimo że istnieje takie prawo, że można je sprzedać, to po prostu kupiec żaden nie zechce kupić takiego mieszkania.
Bo ten dożywotnik jest dopisany do tej nieruchomości.
Dokładnie, to zawsze się obciąża konkretną nieruchomość tą służebnością i ona jest wpisana do księgi wieczystej. Jeżeli dożywotnik nie zrzeknie się tej służebności, to wygasa z chwilą śmierci uprawnionego dożywotnika. Z mocy prawa wygasa i wtedy dopiero następuje zwolnienie nieruchomości spod obciążenia służebnością.
Jeżeli chodzi o umowę dożywocia, to tutaj to nie jest już tak.
To umowa o dożywocie zwykle też przedmiotem umowy jest nieruchomość, czy lokalowa, czy nieruchomość zabudowana domem. I zwykle to ona jest obciążana tą służebnością mieszkania, tym prawem do zamieszkiwania, ale przy umowie dożywocia możemy, jeżeli mamy inne możliwości, zapewnić to prawo do mieszkania w innym miejscu, w innym mieszkaniu, aby je w ogóle zapewnić, jeżeli o to się umówimy, bo chcę zwrócić uwagę, że te elementy umowy o dożywocie, o których mówiłam, to są przykładowe, podane przez kodeks cywilny. Aha. W sytuacji, kiedy strony nie umówią się inaczej. A strony zawsze przy umowie o dożywocie mogą umówić się inaczej, że chcą innych świadczeń, szerszych niż te, które przewiduje kodeks cywilny, i też mają prawo wyboru, jeżeli jest to możliwe, gdzie tak naprawdę mamy mieszkać. Ale przeniesienie własności nieruchomości w umowie o dożywocie zawsze jest związane z tym obciążeniem świadczeń dożywotnich na rzecz zbywcy.
Dużo szerszych niż tylko mieszkanie, tak jak mówiłyśmy tutaj.
Oczywiście, dużo szerszych.
Dobrze. No to jeżeli chodzi o audycję Masz Prawo i rozmowę z notariuszem, to tak powoli będziemy sobie rozmawiały jeszcze o tym pewnie wielokrotnie, bo państwo też mają pytania dotyczące i testamentu, i jak go sporządzić, i ważności testamentu. Warto też pewnie porozmawiać o czynnościach niebezpiecznych, o których nawet nie wspomniałyśmy dzisiaj i pewnie o tym porozmawiamy wielokrotnie. Natomiast jeszcze raz zaprośmy państwa do notu sali, tutaj jeżeli chodzi o Białystok, to właśnie w sali notu od
godziny 10 do 16. Jak zwykle to będzie w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze, ale są podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jest winda, więc zapraszamy również osoby z ograniczeniami ruchowymi.
I przypominamy państwu, że warto zabrać ze sobą dokumenty,
tak, dokumenty,
na których będziemy mogli tutaj łatwiej i lepiej pracować.
Na pewno notariuszowi będzie łatwiej udzielić takiej uczciwszej, pełniejszej informacji co do stanu faktycznego, jeżeli będzie mógł się oprzeć na dokumentach.
I po pierwsze, to dowiemy się, co możemy zrobić ze swoim majątkiem. Po drugie, jak zrobić to bezpiecznie. Po trzecie, będzie to na pewno uczciwe. Serdecznie dziękuję. Moim i państwa gościem była pani notariusz Barbara Motal-Filipczuk. Audycja Masz Prawo za tydzień. A do usłyszenia, mówi państwu Dorota Nieprzydowska. Ale zostańcie państwo z nami. Mamy piękny obraz do wylicytowania w audycji Popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zapraszam też na stronę internetową. Tam ten obraz można obejrzeć.